Popołudnie Wnet.
Dobrze, jest...
11 minut po godzinie 17. Państwo już usłyszeli głos trzeciego doktora w dzisiejszym Popołudniu Wnet. Doktor Cezary Mech, ekonomista Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE, jest gościem Popołudnia Wnet. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam państwa serdecznie.
Pan doktor się odżegnywał, żeby o jednym temacie nie mówić, ale to może jeszcze porozmawiamy. Skoro pan doktor tak się odżegnywał, to może za karę popytamy trochę o politykę pieniężną, ale to potem. Budżet zrównoważony, pyta dziennik Gesta Prawna, to już historia. Wszystko, co było w budżecie, który miał być bez deficytu, stało się już historią, a to za sprawą między innymi deklaracji pana premiera Gowina, że nie zagłosuje za zniesieniem limitu 30-krotności składek do ZUS. No i pytanie, jak to się przełoży na naszą politykę finansową. Fakt, że rząd już się pożegnał z tą wizją budżetu bez deficytu.
Znaczy nie wiem, czy się pożegna, bo to pamiętajmy, no to jest kwestia dotycząca tego, jaki będzie miał deficyt, zapotrzebowanie kredytowe ZUS. Tutaj, jeśli chodzi o kwestię budżetu ZUS-u, no to tak naprawdę to stoimy przed wielkim wyzwaniem polegającym na tym, że to jest taka olbrzymia dziura, której tak naprawdę rachunkowości nie ma, o co wielokrotnie też i na antenie tak apeluję, że powinna być rachunkowość dotycząca zobowiązań państwa. A tutaj jest tak naprawdę to jest taki przepływowy, ile pieniędzy wpłynie, a ile powiedzmy wypłynie, dlatego też tak łatwo jest szermować 13, 14 emeryturą, ponieważ to jeśli pieniądze w ZUS-ie są albo się w jakiś sposób znajdą i to niezależnie od tego, w jaki sposób się znajdą, to można w miarę szybko wypłacić, nie patrząc na to, jak przyrasta dług ZUS-u. I tutaj wielokrotnie apelowałem o tym, że to inaczej to powiedzmy każdy rząd się na tym pośliźnie i będzie groziła Polsce tragedia emerytalna, jeśli nie będzie się liczyło, w jakim skali przyrastają zobowiązania ZUS-u i czy one są w jakiś sposób pokrywane w jakiś sposób aktywami. Na razie to przejadamy aktywa, bo jest plan przejęcia jednak OFE, ba, przejęcia aktywów emerytalnych, a z drugiej strony nawet zapisania sobie w budżecie 20 miliardów dochodów, tyle opodatkujemy tych, którzy przechodzą do IKE, a kosztem tego, że w przyszłości nie będzie tych podatków. I zauważmy, waloryzacja nawet na samych kontach emerytalnych, no to kosztowała 232 miliardy złotych i to jest powiększenie zobowiązań ZUS-u. A z drugiej strony żadnych aktywów nie było. I tutaj dlatego też wydaje się, że z tego hat-tricku Kaczyńskiego, no to powinniśmy bardzo poważnie zastanowić się nad tym, wprowadzić rachunkowość dotycząca zobowiązań państwa i je powiększać tylko i wyłącznie wtedy, jeśli mamy na to środki, przeznaczamy. Inaczej co grozi? No to grozi to, że jednak te proporcje dotyczące ilości płatników ZUS-owskich, płatników też podatków względem tych, którzy będą korzystali w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, ona się pogorszy 3,5-krotnie, to oznacza w praktyce, że istnieje niebezpieczeństwo, że jednak te świadczenia, które są obiecane, nie będą wypłacane.
Od razu mamy też trzynastą emeryturę.
O tak, po pierwsze trzynasta emerytura. No to wiadomo, normalnie gdyby była taka rachunkowość w przedsiębiorstwie, to należałoby znaleźć aktywa wysokości, jeśli wypłacane... Nie, bo jeśli to się utrwala i będzie do końca historii i się obiecuje, że się zawsze będzie wypłacało, no to trzeba przeliczyć, podzielić to przez powiedzmy oprocentowanie, więc nawet jakby było 5-procentowe, a takowe nie jest, no to by w praktyce oznaczało, że trzeba znaleźć 200 miliardów, bo inaczej żaden audytor by nie przyjął takiego budżetu. u nas się jest, ponieważ się uznaje, że jeśli są pieniądze, to i można wypłacić. To była dawniej taka polityka, ale to już mówię, to było w XIX wieku, że się liczyło tak, dochody, to łącznie z tego, co się wypuściło, obligacje i przyrosło zadłużenie. Wydatki, no to też było te, które spłacało się za zadłużenie, ale obecnie to jest inaczej. Oczywiście wracam do tego punktu dotyczącego 30-krotności. Powiem tak, to są dwa kawałki tej samej sprawy, ponieważ z jednej strony no to się mówi, ojej, 5 miliardów więcej będzie miał ZUS, tak? Więc będzie mógł więcej wypłacić aktualnym emerytom, a inaczej to będzie musiał te pieniądze znaleźć, ale z drugiej strony...
Za 15-20 lat.
Ale zauważmy, właśnie, problem z drugiej strony jest taki, że tak naprawdę to wpychamy coraz więcej osób w nędzę emerytalną, ponieważ jednak te wpłaty w postaci 30-krotności, to one oznaczają, że te osoby, które nawet przez chwilę tylko w swoim życiorysie mają wyższe dochody, one nie oszczędzają w postaci płacenia wyższych składek na przyszłą emeryturę, a więc będą miały w przyszłości niższe świadczenia. I często może się tak zdarzyć, że nawet ci, którzy teraz nie zaoszczędzą, to w przyszłości jednak się okaże, że będą nawet musieli korzystać z pomocy państwa. I tu też jest błędne, ponieważ tak naprawdę to pokazuje to, że my nie wierzymy w to, że te składki, które my odkładamy na przyszłą emeryturę, że w przyszłości będziemy mieli z tego świadczenie. Ponieważ jeśli mówimy, że to tak naprawdę powinny być niższe te wpłaty, to tak naprawdę stwierdzimy, dajemy oczko do wszystkich i mówimy, nie wpłacajcie, bo nie wiadomo, czy w przyszłości tego dostaniecie. Ale to jest krótka ścieżka, ponieważ jeśli wszyscy uwierzą w to, że najlepiej nie płacić, to kto będzie w takim razie finansował przyszłe świadczenia?
Partie, które nawet się dostały do parlamentu, myślę to o Konfederacji, gdzie tej zlepku kilku, trzech ugrupowań albo i więcej, nawet jakby dokładnie policzyć, które mówią, my ZUS zlikwidujemy, my odejdziemy teraz od tego, żeby każdy płacił ZUS, będzie to dobrowolne, a skąd wypłacimy emerytury? No to już pojawia się pewien problem, bo te składki ZUS-owskie to jest dobrze ponad 200 miliardów złotych, trzeba będzie nagle skądś te pieniądze znaleźć, żeby wypłacić świadczenia obecnym rencistom i emerytom.
No tak, no to jest takie świetne, taka przeciwwaga powiedzmy dla tych, co niby chcą jednak, żeby państwo wypłacało jakieś świadczenia, dbało o biednych, a to z drugiej strony takie wrzucanie powiedzmy nawet tym kołom prawicowym takiego pomysłu, że oto w tym momencie nie będziecie musieli płacić składek na ZUS. Nie martwienie się o to, czy w takim razie to oznacza, że świadczenia nie będą wypłacane. Bo nawet jeśli się założy coś takiego, że jednak będą niewpłacane powiedzmy składki na ZUS, ale to w praktyce będzie oznaczało też, że nie będą świadczenia wypłacane, ani rentowe, ani nie będą akumulowane prawa emerytalne, to pytanie jest, to znaczy, kto ma w tym momencie płacić te przyszłe świadczenia, zwłaszcza tym osobom, które powiedzmy są przedsiębiorcami, a więc które jak teoretycznie powinny mieć jak najlepszą sytuację. Więc powiem tak, to jest też przećwiczone. Zachęcam do lektury tam Wafurakis, a minister finansów napisał książkę dotyczącą po prostu kryzysu w Grecji i on napisał po prostu
opis. Globalny Minotaur.
Tak.
Ta książka tak się nazywała. Tak miała tytuł.
I opisał też rozmowę, jaką miał z ministrem finansów Niemiec Schwabe, i który przekonywał go, że w ogóle te kwestie świadczeń emerytalnych, tego państwa socjalnego, to jest tragedia dla Europy. No bo te kraje trzeciego świata, Chiny, Indie, które czegoś takiego nie mają, to one szybciej się rozwijają. Ale ten był przerażony, bo by to oznaczało nie zlikwidowanie świadczeń emerytalnych i zdrowotnych i jakikolwiek w Niemczech, tylko propozycja, żeby to zlikwidować najpierw w Grecji. I zresztą, żeby była jasność, na czym polega kryzys grecki? Polega na tym, że tam obniżono świadczenia emerytalne o 30%. Nagle się okazało, nie można zmniejszyć płatności na rynku kapitałowym długu względem banków, rządów Europy Zachodniej i wszystkich innych. Nie można. Ale zobowiązania emerytalne można. I najciekawsze to może jest co innego. Wie pan, nawet w takich krajach jak Stany Zjednoczone, gdzie tam jest zabezpieczenie zdrowotne i emerytalne, oparte jest na prywatnych, powiedzmy, zobowiązaniach często firm macierzystych, to cóż się dzieje? Firma bankrutuje. To, te motoryzacyjne pobankrutowały. Wie pan, dlaczego pobankrutowały i za chwilę w tym samym momencie zaczęły działać? Ponieważ się okazało, że pobankrutowały z zobowiązań zdrowotnych, mniej emerytalnych, ale zdrowotnych względem tych pracowników, którym obiecywały, że w przyszłości wypłacą świadczenia. Więc jeśli nie chcemy do tego doprowadzić, to apeluję, żebyśmy nagle w trybie przyspieszonym naprowadzili rachunkowość dotyczącą zobowiązań pozaemerytalnych, bo teraz to jest kompletna nieodpowiedzialność. Póki są pieniądze, ale to się powiedzmy je rozdaje. Ale 13
i 14 emerytury to jest program pana zdaniem nieodpowiedzialny?
Znaczy, on może być odpowiedzialny. Możemy płacić 13, 14, 15, ale jednocześnie, jeśli to zobowiązujemy się, to powinniśmy odłożyć z tych dochodów, które mamy w aktywach na przyszłe po prostu wypłaty tych świadczeń. A więc możemy coś takiego proponować, ale tylko w zakresie takim, jakich tych środków mamy. Ale powiem więcej, to co mówię więcej, to mówię to. Nie można zgadzać się, nawet jeśli to jest ustawowe, to trzeba zmienić, na waloryzację czy tam powiększanie zobowiązań emerytalnych w sytuacji, kiedy my tak naprawdę zgadzamy się na to, żeby to te zobowiązania przyrosły, nie odprowadzając ani procenta. Mówimy, zauważmy, proszę zobaczyć, że my stosujemy dwie rachunkowości. Jedna to jest w ZUS-ie, a druga to jest w budżecie państwa. W budżecie państwa to uznajemy, że jeśli mamy dług, to oprocentowanie tego długu przechodzi przez budżet państwa i musi być sfinansowane. Zaś jeśli chodzi o ZUS, to nie.
To jeszcze wróćmy do tego budżetu zrównoważonego. Rząd bardzo mocno tym hasłem szafował się kampanii wyborczej. Patrzcie, wypłaciliśmy 500 plus 300 plus 75 plus, czyli leki dla seniorów i wiele innych transferów rodzinnych, społecznych, a mimo to dopadliśmy po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej do tego, że budżet będzie bez deficytu. Teraz piszą dziennikarze Gazety Prawnej, to już jest historia. Teraz już wiadomo, że to był trochę humbug, trochę kampania wyborcza, trochę kreatywnej rachunkowości, a realnie ten budżet będzie może nie z jakimś dużym deficytem, ale on będzie miał ten deficyt na poziomie 20-25 miliardów złotych. To tragedia się stała, czy się stało, czy wszystko jest w porządku?
No ale proszę zobaczyć, no to jest takie niepoważne traktowanie trochę czytelników przez poważnych, wydawałoby się, dziennikarzy. Bo to, co przedstawiłem poprzednio, to ukazuje, że jednocześnie powstają olbrzymie zobowiązania emerytalne. I przecież ten zrównoważony budżet też był oparty na tym, że ten przyrost zobowiązań będzie. Ale kwestią nadal dla manewru dla rządu jest to, czy się zdecyduje, że część tych zobowiązań, powiedzmy, ukaże w budżecie, czy też nie. Dlatego nadal może być zrównoważony, mimo że o tym dziennikarze piszą. Przecież ci dziennikarze jednocześnie przyznają, że tam było, w ustawie budżetowej było zapisane, że ma się ekstra 13 miliardów dolarów, które przekaże się ZUS-owi, a które które przekaże się ZUS-owi, a które jest związane z wcześniejszym opodatkowaniem związanym ze skokiem na OFE. Więc tak naprawdę to już był deficyt. Ale ja nie chcę mówić o innych deficytach.
Pan doktor powiedział skok na OFE. To jeszcze tylko to wyjaśnijmy, bo tak też mówią politycy Platformy, a moim skromnym zdaniem wydaje się, że skok na OFE to był w roku 2013, kiedy Platforma umorzyła prawie połowę tam środków zgromadzonych, które były w obligacjach Skarbu Państwa przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a po wyroku Sądu Najwyższego, ale nie było do końca wiadome, czy są pieniądze prywatne, czy publiczne. Dopiero w listopadzie roku 15 Trybunał orzekł, że to były pieniądze jednak publiczne, zdaniem Trybunału. I to był skok na ofa. Teraz mamy te publiczne pieniądze zgodnie
jakie
z wyrokiem.
Jakie publiczne, prywatne? Byłem osobą, która...
Studio doktor Cezary Mech, ekonomista.
Tak,
słuchamy.
Była osobą, która z ramienia UMFA, więc nadzoru emerytalnego, negocjowała wejście Polski do Unii Europejskiej i tam była kwestia dotycząca swobody przepływu kapitału i dotycząca tego, jaki sposób należy, powiedzmy, kształtować rachunkowość dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Ponieważ rachunkowość dotycząca otwartych funduszy emerytalnych, to jeśli się ją po prostu to, co się wpłaca na OFE, kształtuje jako wzrost deficytu, jest absurdalna. Ona jednocześnie o tą kwotę redukuje zobowiązania emerytalne państwa. I nam się udało. W ostatnim dniu negocjacji Unia Europejska przysłała nam pismo, które mówiło o tym, że to jest element finansów publicznych, a więc jak sobie urządzimy. Później mieliśmy cały ten cyrk dotyczący, jak to po prostu powstaje deficyt, jak to zadłużenie wzrasta i to było pierwszy skok na OFE. Ale powiem tak, wystarczyło. I później też w Ministerstwie Finansów prezentowałem i mamy pierwsze konkluzje tam w 2016 roku, w którym wyraźnie też było napisane, że deficyt jest uzależniony od tego, jak się ta rachunkowość przebiega. Wystarczyło tam wrócić do tego i to negocjować, a nie udawać innych rzeczy. Przy czym, żeby była jasność, rozmontowanie OFE, to, które teraz obecnie następuje, to powoduje co? Powoduje taki element, że oddaje się te środki, które obecnie są we władanie instytucji publicznych, które już będą gorzej zarządzane. I my nie możemy z tego przed czasem wyjść. Dlatego jest takie dziwne sprężenie między z jednej strony tymi, którzy zarządzają OFE, a z drugiej strony tymi, którzy chcą dokonać tego skoku na OFE, ponieważ w interesie tych, którzy zarządzają, jest, żeby zachować chociaż część tych pieniędzy, tych 160 miliardów pod swoim zarządem, a z drugiej strony wymknąć się tak chyłkiem i przejść, że już nie są OFE, a więc tak silnie nadzorowane, tylko są funduszami inwestycyjnymi. Z drugiej strony rządowi jest na rękę to, żeby opodatkować te środki, a więc chwilowo mieć 20 miliardów złotych, które wrzuci się do budżetu, ale to jest kosztem tego przyszłych dochodów podatkowych. Najgorsze to jest jedna rzecz, tylko najgorsze to jest to, że istnieje niebezpieczeństwo, jeśli zostanie zdemontowane OFE, to później już tak naprawdę, ono tak się zazębiało z tymi rachunkami w ZUS-ie, to w tym momencie będzie łatwiej rozmontować cały ZUS, a więc te zobowiązania, które są względem tych osób, które tam oszczędzają.
Pytanie jest takie, czy OFE było dobrze zarządzane i czy pieniądze w OFE dobrze pracowały, bo to jest też...
Powiem tak, były trzy raporty dotyczące OFE, które my żeśmy przygotowali też jako urząd, co należy zrobić, żeby ono było lepiej zarządzane. I to jest raport o bezpieczeństwo dzięki konkurencji, bezpieczeństwo dzięki emeryturze bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. To są trzy raporty. Jeden z nich to nawet wydał, powiedzmy, kancelaria, wydał Sejm, ponieważ komisja pracowała i należało pójść w tym kierunku, żeby lepiej zarządzać tymi otwartymi funduszami emerytalnymi. Przy czym, żeby była jasność, że to wymaga nadal, rynek kapitałowy wymaga też, i to jest wyzwanie dla rządu, lepszego nadzorowania i lepszego ustanowienia płaszczyzny przepływu kapitału, to świadczy o tym, że teraz pracownicze programy kapitałowe, które wchodzą obecnie, cieszą się tak małym, powiedzmy, poparciem. Bo jeśli się okazuje, że 70%, a może okaże się, że mniej, ale nie wierzy w to, że to są ich oszczędności, nawet jeśli są kapitałowe, to powinien być olbrzymi alarm dla władz państwa, że ludzie nie wierzą w ogóle w jakiekolwiek zyski i wolą nawet mieć taki drobny kawałek tych zysków w postaci niepłacenia niewielkiego podatku, a wolą powiedzmy ten podatek sobie na chwilę zatrzymać. Kosztem oszczędności na przyszłe lata.
Za czym, jak będzie wyglądał nasz system emerytalny. Rzeczywiście OFE znika już nieodwołalnie z naszej architektury.
Zobaczymy, poczekajmy na końcową decyzję Sejmu.
Co może OFE uratować? Jest decyzja o przekształceniu. Z tego przekształcenia rząd ma 20 miliardów złotych, bo opłata wynosi 15%, tyle wpłynie do budżetu państwa. Pieniądze z publicznych staną się prywatne na kontach IKE i tyle.
Nie, żeby pojasnić, ale nie, bo tu nadal powielamy to stwierdzenie, że to staną się prywatne. Tak samo były prywatne poprzednio. Frazeologię uznajemy, ale moim zdaniem...
Uznajemy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, panie ministrze.
Kwestii dotyczącą wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tylko pewnej kategorii. A to nijak się ma, powiedzmy, z realną kwestią. Zresztą, żeby była jasność. Realna kwestia to polega na tym, a propos, gdy mówimy o OFE, ZUS-ie i tak dalej, że wiadomo, przez rok jeszcze ze względu na to detent Trumpa dotyczącego konfliktu na Bliskim Wschodzie, jak i też Chin, będzie jeszcze w miarę koniunktura. Ale potem przyjdą, powiedzmy, schody i dlatego należałoby się już do tych schodów przygotować.
Pytanie, czy polski rząd dobrze te 4 lata spełnił na tym, żeby i przepracował, żeby mieć odpowiednio zabezpieczony budżet państwa przed kryzysem światowym, który nadchodzi. Kiedy przyjdzie, nie wiemy, ale wiemy, że przyszedł do studia Jan Olencki, wiemy, że ma telefon, że na telefonie czeka Zbigniew Stefanik, więc to jest najlepszy sygnał i ostateczny, że musimy tą rozmowę z doktorem Zerymechem kończyć, ekonomistą Stowarzyszenia Rynku Kapitału.